Jestem Oliwia.
Mam 16 lat.
Mam 16 lat. Rodzice
w sumie to zawsze
się kłócili i pili. Teraz są już rozwiedzeni. Mama związała się z jakimś kolesiem. W sumie to wydawał się spoko. Pytał, co u mnie, ale to tylko na początku. Potem zamieszkał z nami i już kiedyś przyszedł do mnie. Wtedy miałam mega zły dzień. Zaczął mnie pocieszać. Nie spodobało mi się to. Powiedziałam mamie, ale ona oczywiście nie uwierzyła. Olała mnie. Nie wytrzymałam. Pocięłam się wtedy pierwszy raz. No i uciekłam z domu. Potem to jakieś dopalacze, alkohol. Tak, żeby było łatwiej. Nagle jestem w poprawczaku. No nie wiem, co ze mną dalej będzie.
To może być twoja historia. Nie oceniaj, nie krytykuj, nie potępiaj. Pomóż.
Joanna Matuszewska, mama 18-letniej Zuzanny, witam. A ze mną w studiu pani Beata Kubiak, psycholog ze Stowarzyszenia Promyk Nadziei i Grażyna Browarczyk-Matusiak, mama 16-letniego Dawida. Dzień dobry, witam pani w studiu. Dziś rozmawiać będziemy o pierwszych samodzielnych wyjazdach naszych dzieci na wakacje. Jak to zorganizować? Co powinniśmy wiedzieć o takim wyjeździe i osobach, z którymi nasze dziecko wybiera się w podróż? I jak przeżyć te dni, kiedy naszego nastolatka nie będzie w domu? Czekamy na państwa SMS-y pod numerem telefonu SMS-owego 603-06-0606. Możecie państwo zadawać pytania, czekamy też na uwagi. No pani Grażyno, może od pani zaczniemy, bo pani przeżyła miesiąc bez swojego syna, który miał 12 lat i wyjechał
do Chin.
A 7 tysięcy kilometrów.
Dokładnie 200 kilometrów dzieliło go od Pekinu. Była to niesamowita przygoda nie tylko dla mojego syna, ale również dla całej rodziny.
No właśnie, co się działo w domu, kiedy syn był 7 tysięcy kilometrów od Gdańska?
Była to niesamowita rozłąka dla nas wszystkich i dwa obozy w rodzinie się starły. Jedne popierające moją decyzję, które mówiły super, dziecko się usamodzielni, zdobędzie nowe doświadczenie, pozna inną kulturę, a drugi obóz mówił, ojej, co z ciebie za wyrodna matka, jak można wysłać dziecko na koniec świata, aż tak daleko? Przecież on sobie nie poradzi bez ciebie. No ale przecież przychodzi taki moment, że trzeba odciąć tą pępowinę i dać dziecku dorosnąć, mimo że...
Powiedzmy od razu, że to nie było tak zupełnie samodzielny, nie był to zupełnie samodzielny wyjazd, bo syn wyjechał na obóz sportowy z trenerem i z kilkoma kolegami, no ale miał 12 lat. Co pani sobie pomyślała, kiedy on przyszedł do domu i powiedział, mamo, jadę do Chin?
To znaczy generalnie propozycja wypłynęła od nas, ponieważ wiedzieliśmy, że to jest jego marzenie i że chciałby trenować z kolegami z Chin tenis stołowy, więc pomysł wyszedł tutaj od syna, a realizacja ze strony rodziny. Ale bardzo biły się w mojej głowie myśli, czy faktycznie powinien pojechać, czy to nie stanowi zagrożenie, ta odległość, a co ja zrobię miesiąc bez mojego dziecka, jak sobie tutaj poradzę na miejscu w Gdańsku.
No właśnie, co na to psycholog? Czy 12 lat to jest dobry moment, żeby dziecko wypuścić w tak daleką podróż?
Moim zdaniem wiek tutaj nie ma takiego wielkiego znaczenia. Ważniejsze jest to, na ile jesteśmy pewni, że dziecko będzie bezpiecznie, na ile mamy świadomość tego, jaką ma zapewnioną opiekę, zorganizowany czas wolny, kto z nim będzie, jak będzie wyglądał ten miesiąc za granicą i na ile jesteśmy pewni, że dziecko samo sobie poradzi w takiej sytuacji, tak? Czyli jakby najistotniejszy nie jest tutaj wiek datowy, tak, jak na to patrzymy, tylko świadomość tego, po co dziecko tam jedzie i tak jak pani mówi, to było spełnienie jego marzeń, więc to na pewno była niesamowita przygoda i nagroda też dla niego za jakiś wysiłek, czy pracę włożoną w te treningi, które były dla niego takie ważne.
Dzieci chcą wyjeżdżać, chcą realizować swoje marzenia, a to my rodzice w gruncie rzeczy się boimy, bo dzieci chyba nie za bardzo, nastolatkowie nie czują strachu przed takimi eskapadami, prawda?
No oni, przypuszczam, że większość doświadczeń, które mają w sobie, to jest ekscytacja raczej i radość związana z tym, że to jest czas bez rodziców, z przyjaciółmi, ze znajomymi, w środowisku, które jest dla nich nowe, pełne nowych doświadczeń i to jest najistotniejsze, myślę, dla młodzieży.
Czy my się zawsze powinniśmy na takie pomysły zgadzać jako rodzice? Jak stwierdzić, że nasz syn, nasza córka, no nie powinien jeszcze jechać? Jak to zrobić?
To jest trudne pytanie. Dlatego, że no my jako rodzice wiemy najlepiej, jakie nasze dziecko jest, tak? Co potrafi, czego nie potrafi. Z drugiej chociaż strony warto się zastanowić nad tym, czy nasze obawy nie są związane raczej tylko z naszym takim wewnętrznym lękiem i troską o nasze dziecko, tak? Czy to nie jest tak, że troszeczkę mu umniejszamy w tym? Możemy, żeby zmniejszyć takie obawy i się upewnić, usiąść i spróbować sobie racjonalnie ocenić sytuację, tak? Przypomnieć sobie sytuację z życia naszego dziecka, kiedy sobie poradziło, w jaki sposób dawało sobie radę, pomyśleć o decyzjach, które były naszym zdaniem słuszne i odpowiedzialne, ocenić to, w jakich warunkach dziecko będzie przebywało, co wiemy o tym obozie, czy o tym wyjeździe, z kim to dziecko będzie i różne inne czynniki, które w jakiś sposób zminimalizują ten lęk i te obawy. Chociaż myślę, że też jest tak, że zdarzają się sytuacje, kiedy naszym zdaniem dziecko nie jest jeszcze w odpowiednim momencie życia na to, żeby podjąć taką decyzję o wyjeździe.
No zaraz właśnie do tego wrócimy jeszcze. Ja się tak czasami zastanawiam, czy niepełnoletni to w ogóle mogą sami podróżować po świecie, bo nasze dziecko ma 16 lat i na przykład wymyśla, że pojedzie gdzieś za granicę. Czy my powinniśmy go puścić? Przypominam sobie taką sytuację z mojego doświadczenia, kiedy moja córka 17-letnia wówczas poleciała sama do rodziny za granicę. No i tam właśnie w Wielkiej Brytanii Straż Graniczna na bramce zainteresowała się, czy ona jest sama i czy ktoś po nią przyszedł, czy ktoś po nią wyszedł na lotnisko. Więc jakby, no zastanawiam się, czy to nie jest trochę niebezpieczne, takie podróżowanie.
Tego typu sprawy regulują przepisy prawa. Zgodnie z prawem jest tak, że jeżeli osoba jest niepełnoletnia, czyli ma nieukończony 18 rok życia, zawsze musi być osoba pełnoletnia, która za nią odpowiada. Zazwyczaj jest to rodzic albo opiekun prawny. Jeżeli nie ma tej osoby, to czasami jest tak, że upoważnione do opieki są osoby inne. My na przykład w Promyku Nadziei prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których odbywają się wyjścia i na każde takie wyjście rodzic wyraża zgodę. Tak, czyli my jesteśmy upoważnieni do tego, żeby z dzieciakami na przykład pojechać na plażę, czy zrobić, nie wiem, podjąć jakiekolwiek inne działanie. I wtedy my przejmujemy opiekę. Tak jak w roku szkolnym tą opiekę przejmuje szkoła na czas lekcji, tak w czasie wolnym, w normalnych warunkach odpowiedzialny jest zawsze rodzic.
Czyli rozumiem, że warto nastolatkowi, który ma 15-16 lat, po prostu powiedzieć o tym, że to jest niezgodne z prawem, żeby on sam poruszał się, nie wiem, po Francji, prawda,
oczywiście,
z kolegami. Chyba że jedzie ktoś właśnie pełnoletni, kto przejmie nad nim opiekę.
Tak.
No to może być nawet taka zabawna sytuacja, prawda? Kiedy nad 16- czy 17-letnim kolegą opiekę sprawuje jego rok starszy 18-letni jakiś kumpel.
Oczywiście. To mogą być dosyć zabawne sytuacje, no ale zgodnie z prawem mają prawo.
Pani Grażyno, pani się nie bała, jak syn był w Chinach, że on gdzieś tam się zgubi, że po prostu ktoś go też zatrzyma właśnie jako niepełnoletniego?
Oczywiście, że się bałam. Targały mną cały czas takie uczucia strachu, ale zachowanie mojego syna chyba przerosło moje oczekiwania bardzo pozytywnie, ponieważ miał takie dwie, dzisiaj mówię wesołe sytuacje, ale jak wysyłał mi SMS i opisywał o nich, to byłam przerażona. Jego chińscy koledzy, przyjaciele zrobili mu dwa razy psikusa. Raz zabrali go na wycieczkę, po czym uciekli i zostawili syna samego. No, ja pewnie przerażona nie wiedziałabym, co zrobić, albo po angielsku próbowała porozumieć się z miejscowymi, a syn bez problemu wsiadł w taksówkę. Uważam to za zagrożenie duże, ale nieświadomy zagrożenia tego wsiadł w taksówkę, pokazał wizytówkę hotelu, w którym znajdował się ich ośrodek sportowy, pokazał koszulkę i dotarł tym sposobem do miejsca przeznaczenia, do ośrodka. Także tutaj wykazał się zaradnością, ale nie miał świadomości, że też wsiadając do takiej taksówki niesie ze sobą zagrożenie. Myślę, że dzieci nie mają świadomości, jakie zagrożenia niesie inna kultura, inny sposób bycia. Innym razem koledzy chińscy zamknęli go w ciemnej sali, w sali, gdzie nie było oświetlone wyjście exit Ja przerażona pewnie bym krzyczała, ale tutaj syn wykazał się zaradnością, ponieważ krzycząc, wiadomo, zużywamy więcej tlenu, więc tego tlenu mogło zabraknąć. A po godzinie udało mu się wydostać. Także cieszę się, że sobie poradził w tych trudnych sytuacjach.
Zabawy chińskiej młodzieży to takie
troszkę
średnie.
Dziwne, tak,
troszkę średnie. Mamy pierwszy SMS od pani Moniki, która pisze tak. Dobrze jest od najmłodszych lat wypuszczać dziecko z domu najpierw na krótko i w sprawdzone miejsca. Wtedy 15-latek może nie dostanie małpiego rozumu, bo się pierwszy raz z domu wyrwie, pisze nasza słuchaczka. Tak, to prawda, prawda?
Tak. To jest bardzo ważne, żeby uczyć dzieci już od najmłodszych lat odpowiedzialności i samodzielności. Małe dziecko bardzo chętnie podejmuje nowe wyzwania i uczy się nowych umiejętności i rzeczy. I to jest świetny sposób do tego, żeby przygotowywać dzieci później na coraz większe wyzwania i wspierać go w tym, podkreślać jego sukcesy, podkreślać jego cechy, które pozwalają mu radzić sobie z trudnymi sytuacjami. To jest bardzo ważne w procesie wychowania i to buduje też relację nam z dzieckiem, która potem jest podstawą do tego, żeby móc mu po prostu najnormalniej w świecie zaufać.
Mamy też następny SMS, napisała do nas pani Anna. Moja córka ma 16 lat. Już rok temu chciała wyjechać na biwak, ale nie zgodziliśmy się z mężem na ten wyjazd, bo uważaliśmy, że jest za młoda. O wyjeździe w tym roku rozmawiamy z nią od ponad miesiąca. Boję się ją puścić, ma jechać z młodzieżą, której nie znamy, a przynajmniej nie wszystkich. Co robić? Pyta słuchaczka. Co robić? Co powinni zrobić ci rodzice? Poznać chyba, prawda? Próbować przynajmniej.
No tak, na pewno dobrze byłoby poznać towarzystwo córki, dowiedzieć się, kim te osoby tak naprawdę są. Można porozmawiać o tym, w jaki sposób będą zamierzali spędzać wolny czas. Czy są tam jakieś miejsca w okolicy, do których chcieliby się udać? Czy jest tam kąpielisko? Czy jest opieka? Jakie osoby? Czy będzie tam ktoś dorosły? A jeżeli tak, to kto to będzie, tak? No to są takie rzeczy, które w jakiś sposób może pozwolą się uspokoić trochę tym osobom.
Pani Grażyno, pani wiedziała przed wyjazdem pani syna, co on tam będzie robił i gdzie będzie przebywał? To wszystko było jasne?
Tak, tak, to wszystko było jasno określone. Wiedziałam, że leci z grupą pani doktor, więc wiedziałam, że opieka medyczna jak najbardziej będzie zapewniona. Znany był też trener. Nieznana była grupa, ponieważ grupa chłopców, która z nim leciała, była z całej Polski. Tutaj syn z Gdańska jako jeden, ale mimo wszystko też były obawy. Tutaj,
no tak, to jest trochę inna sytuacja, bo jednak opieka była. Natomiast tak, w sytuacjach, tak, kiedy dziecko wybiera się ze znajomymi, no to rzeczywiście warto chyba poznać przynajmniej niektóre osoby, takie, żeby miał zawsze oparcie w takim najbliższym kumplu, koleżance, prawda? Żebyśmy kogoś znali, do kogo nawet, nie wiem, gdy się do naszego dziecka nie będziemy mogli dodzwonić, będziemy mieć numer telefonu, prawda?
Tak, to jest bardzo ważne właśnie, takie proste rzeczy, nad którymi my możemy mieć kontrolę, czyli właśnie kontakt telefoniczny. Bardzo myślę, że istotne jest też, żeby się umówić z dzieckiem na to, jak często będziemy się ze sobą kontaktować, w jaki sposób będziemy się kontaktować. Kto ten kontakt ma inicjować? Bo możemy na przykład poprosić go o to, żeby raz dziennie do nas dzwoniło regularnie o podobnej porze, żebyśmy my byli spokojni. Ja myślę, że nastolatkowie zdają sobie sprawę z tego, że my jesteśmy zaniepokojonymi rodzicami i leży nam na sercu ich dobro, więc bardzo chętnie podejmą też taką decyzję, że będą robić tego typu podejmować tego typu działania po to, żeby nas uspokoić.
No właśnie też zastanawiam się, o czym warto rozmawiać, bo tematów jest bardzo dużo. Wszystkich pewnie nie zawsze da się, wszystkie nie zawsze da się podjąć. I jak to, o czym rozmawiać? Nie wiem, o skokach na główkę na przykład, pilnowaniu swoich rzeczy, jakiejś ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi. I jak to zrobić, żeby dziecka nie nastraszyć, ale żeby jednak coś w głowie zostało i żeby myślał o tym, że może zdarzyć się coś nieprzewidywanego.
Moim zdaniem to jest dosyć złożone działanie, wieloetapowe na pewno, dlatego że uważam, że przed samym wyjazdem nie należy rozmawiać z dziećmi o tym, czego nie należy tam robić. Ponieważ paradoksalnie może być tak, że podsunie to pewne głupie pomysły, ale z drugiej strony pozwala nam to na rozmawianie z dziećmi o rzeczach o tym, jak można spędzać ten czas wolny.
No to jak konkretnie jak należy... powiedzieć na przykład, nie mówić nie skacz na główkę z pomostu do jeziora, tylko jak to powiedzieć, żeby nie skakał?
My pokazywaliśmy na przykładzie filmów, bo wiemy, że czasami rozmowa to do jednego ucha wpadnie, drugim zaraz wypada, więc
najczęściej.
Nie przed samym wyjazdem, tak jak pani mówi, tylko generalnie mamy takie wieczory filmowe, rodzinne.
Dokładnie.
I staramy się pokazać właśnie, że czym grozi taki skok na główkę, jakie są konsekwencje, jakie w przyszłości związane z tym życiowe tragedie się wiążą.
Tak, bo takie rozmowy są bardzo istotne w życiu codziennym, tak? Na co dzień spotykamy się z tego typu sytuacjami, media są przesycone tego typu wiadomościami. Warto wtedy z młodzieżą rozmawiać o tym, jak ta osoba mogła się ustrzec z tej sytuacji, co można byłoby w takiej
sytuacji
zrobić.
Na przykładach innych osób?
Na przykładach innych osób. Jeżeli chodzi o takie tragiczne wypadki, czy jakieś negatywne działania, o których słyszymy, tak, czy sytuacje, czego należałoby się wystrzegać, twoim zdaniem, co ty o tym myślisz, tak? Jak twoim zdaniem ty mógłbyś się zachować w takiej sytuacji? Warto jest poznać poglądy młodzieży na takie tematy. Natomiast jeżeli chodzi o rozmawianie o tym, jak ma wyglądać ten wyjazd, tak? To myślę, że fajnie byłoby usiąść po prostu z dzieckiem i porozmawiać o tym, dobra, jak ty sobie wyobrażasz to, co wy tam będziecie robić w wolnym czasie? No to, to i to.
Skakać
no
na główkę.
Nie, no wątpię, żeby ktoś coś takiego powiedział. Ale gdyby się zdarzyła taka sytuacja, że dziecko by nam odpowiedziało skakać na główkę, można na to odpowiedzieć na przykład, dobra, dobra, ja ciebie znam, ty jesteś odpowiedzialnym człowiekiem, na pewno wiesz, jak się zachować nad wodą.
Czyli wiesz, nie dobrze, mówisz, że o matko, nie skacz, bo coś na pewno się stanie, możesz sobie złamać kręgosłup, albo tylko mówić, że wierzę, że tego nie zrobisz, bo znasz konsekwencje.
Dojrzewanie,
tak?
I czas nastoletni to jest taki moment, kiedy młodzież bardzo chce być postrzegana jako osoby dorosłe. Chcę, żeby tak się do nich zwracać, chcę, żeby ich słuchać i liczyć się z ich zdaniem. Dlatego niezwykle ważne jest to też, żeby pokazać, że rzeczywiście ten młody człowiek ma w sobie takie cechy, które zbliżają go do dorosłości. I są to takie cechy jak odpowiedzialność, racjonalne podejmowanie decyzji, przewidywanie konsekwencji swoich działań, argumentowanie swoich poglądów. I to są takie rzeczy, o których my powinniśmy mówić swoim dzieciom, że widzimy, że robią w tym postępy, że świetnie to zrobili, że podjęli bardzo dobrą decyzję, to sprawia, że oni jeszcze bardziej się osadzają i utwierdzają w tym, że są w tym dobrzy. Dzięki temu częściej z tego korzystają. To tworzy nam takie zaplecze i taką bazę, które rzeczywiście uspokaja nas i pozwala żywić większe zaufanie do tego nastolatka.
Pani Grażyno, czy ten wyjazd syna, wyjazd Dawida kilka lat temu już spowodował, że ma pani teraz do niego większe zaufanie, że nie boi się pani go wypuścić gdzieś samego z kolegami na jakiś biwak? On podobno szykuje jakiś następny wyjazd.
Następny wyjazd, mam nadzieję, w przyszłym roku również do Chin. To znaczy ja myślę, że to była lekcja nie tylko dla syna, ale lekcja dla rodziców, ponieważ przerosły nasze oczekiwania, jego zachowanie i mnie też cierpliwości i wytrwałości nauczyło jego zachowanie.
Rwała pani włosy z głowy tam po nocach?
Czasami tak. Szczególnie, kiedy jego samolot nie wylądował o godzinie 18 i syn nie wysiadł z samolotu. Więc wtedy włosy stanęły dęba i o matko, ci wszyscy ludzie mieli rację. Wypadek, zginął, nie żyje. Gdzie jest? A okazało się, że piorun uderzył w kamerę i syn przyleciał po prostu dużo później. Mhm.
Mamy kolejny SMS, tym razem od pani Magdaleny, która pisze: mój syn jest uparty i właściwie o nic nas nie pyta. Po prostu robi. Czujemy się bezradni, bo on już skończył 18 lat i mówi, że jest dorosły. Chce jechać z kolegą autostopem do Włoch. Boimy się, bo w tym roku w niektórych krajach nie jest najbezpieczniej. Wolelibyśmy, żeby spędził wakacje w Polsce. Jak z nim rozmawiać? Jak go przekonać, żeby nie jechał? Coś możemy podpowiedzieć?
Ja bym doradziła, żeby powiedzieć synowi o tych obawach. Powiedzieć o tym, dlaczego rodzice się boją go... No nie możemy tu już mówić o puszczeniu, tak? Bo jeżeli osoba jest pełnoletnia, to jakby ma pełne prawo stanowienia o sobie. ale powiedzieć o tych obawach, o tym lęku, o sytuacji politycznej.
Właśnie nastolatkowie czasami nie interesują się tym, co się dzieje na świecie. Nie interesują się polityką, nie wiedzą na przykład o wielu rzeczach.
Warto nie da się ustrzec. Tak. Na przykład syn będąc w Chinach wysłał do mnie SMS-a: mamo, a tutaj pływają na łódkach. A ja pytam się, ale dlaczego? Chyba powódź jest. I dla niego to tak troszkę ironicznie zabrzmiało, po części była zabawa. Ja mówię: matko, ale czy on wie, jak zachować się w sytuacji, kiedy jest powódź? Więc intensywne SMS-y: synu, ale co się dzieje? Pisz szybciutko, bo martwię się. Nie, mamuś, wiesz, te łódki już odpłynęły, u nas już jest w porządku.
No właśnie, czyli jest jakaś w ogóle szansa na to, że nastolatek, który ma jakieś plany, tych planów nie zrealizuje, taki nastolatek już dorosły, 18-letni.
Trudno powiedzieć, to zależy od nastolatka oczywiście.
No my powinniśmy, nie wiem, przeszkadzać wtedy, to znaczy, nie wiem, nie dofinansować tego, mówić o różnych właśnie zagrożeniach, utrudnić mu ten wyjazd, czy to nie skonfliktuje nas z dzieckiem, nie wiem, czy po prostu chyba
jeżeli
tak się nie powinno
mamy
robić.
Do czynienia z osobą pełnoletnią,
która jeszcze zarabia sobie,
która na przykład sobie zarabia, to moim zdaniem bardzo dużym problemem potem w relacji byłoby zabronienie mu podjęcia takiej decyzji i tych działań, na przykład o wyjeździe za granicę. I myślę, że dużo lepszym podejściem byłoby wspieranie go i przez to również upewnienie się w pewnych aspektach, co go tam czeka, tak? Czy mają tam jakąś bazę noclegową, do kogo jadą, czy pomyślał o tym, w jaki sposób tam będą chcieli dotrzeć, co jeżeli spotka ich deszcz na przykład po drodze, co jeżeli nie będą mieli noclegu.
Albo jak ucieknie im pociąg na przykład.
Tak, omówić tego typu sytuacje życiowe, które mają prawo pełne się pojawić i czy oni są gotowi. W ten sposób też pomoże to nam właśnie zmniejszyć ten lęk, tak? Ale na pewno jest tak, ja bym nie radziła rodzicom, dorosłemu człowiekowi zabraniać tego typu wyjazdów. Paradoksalnie często okazuje się tak, że młodzi ludzie walcząc o swoją niezależność podejmują decyzję o tym, że coś zrobią tylko i wyłącznie wbrew rodzicom, żeby wywalczyć po prostu swoją niezależność, tak, która jest dla nich niezwykle ważna.
Mamy następny SMS, tym razem pan Tomasz, tato byłych nastolatków, tak się podpisał. Nie można młodemu człowiekowi powiedzieć, że nie ma skakać na głowę do wody, bo i tak to zrobi. Trzeba pokazać, jak robić to bezpiecznie.
Dokładnie.
No, dziękujemy właśnie za tą, za ten wpis, bo to prawda. I kolejny SMS, pan Mariusz tym razem. Moja córka jest od kilku dni pod namiotem na Mazurach. Mam do niej zaufanie i wierzę, że nie zrobi nic nieodpowiedzialnego. Ale i tak się martwię, a przez ten tydzień chyba posiwiałem, pisze nasz słuchacz.
Taka rola rodzica, żeby się martwić.
Dokładnie.
To jest wpisane w nasze życie. Chyba nie spotkałam się z rodzicem, który nie martwiłby się o swoje dziecko, czy jest oddalone o 100 kilometrów, 5 czy o 7 tysięcy.
I kolejna ważna sprawa, o której chciałam, żebyśmy porozmawiały, o tych znajomych, którzy wyjeżdżają razem z naszym dzieckiem. Dobrze jest znać chyba przynajmniej część osób, ale zdarzają się takie sytuacje, że dziecko poznaje nowych znajomych na takim wyjeździe, na przykład na biwaku, na polu namiotowym. My o nich nic nie wiemy. Jak tutaj rozmawiać, żeby ono zachowało trochę dystansu do takich osób? Jak to powiedzieć? Bo wiadomo, że młodzi ludzie są bardzo otwarci, chętnie nawiązują i szybko nawiązują kontakty. Jak z nimi rozmawiać, żeby...
Ja bym wróciła tutaj do tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli żeby rozmawiać w życiu codziennym o tego typu sytuacjach, tak? Od maleńkości uczymy dzieci, nie wolno rozmawiać z nieznajomymi, tak? Nie wolno przyjmować cukierków, trzeba być uważnym. Nasze dzieci nie tylko podczas wyjazdów przecież poznają osoby zupełnie nowe, trafiają do nowej klasy, idą do klubu sportowego, zapisują się na basen, na fitness, no nie wiem, wychodzą w różne miejsca, tak? Poznają nowych ludzi, to wtedy powinniśmy rozmawiać o takich sytuacjach. Co myślisz o tym człowieku? Jakie na tobie wywarł wrażenie? No dobra, obawiasz się, a z czym to może być związane, tak? To może rzeczywiście poczekaj, sprawdź, tak? Wybadaj. Nie oddawaj całego siebie na samym początku, tak? Tak, uczyć takiego nawiązywania relacji i stopniowania jej. Od samego początku tak naprawdę wychowania dziecka. To jest niezwykle istotne.
Musimy kończyć, ale jeszcze ostatni SMS przeczytam. Ja mojego syna puszczam samego już drugi rok. Dotąd nic złego się nie zdarzyło, ale to chłopak. Z dziewczynami jest inaczej. O córkę się boję. Nie ma tyle wolności, pisze słuchacz. No właśnie, o córki powinniśmy się bardziej bać?
Czy uważam, że nie.
Nie? Dziewczyny są rozsądniejsze?
Wszystkie dzieci tak samo się boją.
Nie, myślę, że to nie jest rozsądniejsze i to nie jest zależne od płci dziecka, tylko od dojrzałości emocjonalnej, psychicznej, społecznej. No i przede wszystkim też od relacji z rodzicem, tak, i relacji z rówieśnikami.
Czyli podsumowując, możemy puścić dziecko na samodzielny wyjazd, jeśli znamy jego przyjaciół i żaden nie ma konfliktu z prawem. To na tak, tak? Możemy wtedy. Jeśli tak. Dziecko ma co najmniej 17-18 lat, no to też możemy. Gdy wiemy, dokąd jedzie i na jak długo, gdy nigdy nas nie zawiódł nastolatek nasz i wracał na przykład na czas do domu.
Chociaż z tym słowem nigdy to bym tak troszeczkę uważała.
Kiedy rozmawiamy, tak? Znamy, traktujemy się jak partnerzy, rozmawiamy z naszym dzieckiem i wiemy, że nie ma przed nami jakichś wielkich tajemnic, prawda?
Mamy do niego zaufanie, tak.
A jak już musimy odmówić, to musimy chyba dać szansę na poprawę, na możliwość.
Oczywiście. Jeżeli musimy odmówić, możemy dziecku zaproponować inną alternatywę. Poprosić go o to, żeby przez jakiś czas na przykład udowodniło nam, że w jakiś konkretny sposób, że jest odpowiedzialny, że jest zaradny. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby robić to rozsądnie i w rozsądnych granicach, tak żeby też nie urazić naszego nastolatka, bo przecież to jest, ta relacja między nami jest nie do zastąpienia i potem trudno jest budować coś, co się zepsuło tylko ze względu na swój własny lęk.
A ja zapraszam Państwa na stronę radiogdańsk.pl, gdzie publikujemy zapis audycji oraz na profil Kampania Społeczna Mamo, Tato, Ratuj na Facebooku, gdzie można do nas pisać i zadawać pytania, a odpowiadać na nie będą psychologowie i pedagodzy z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Na dziś to już wszystko. Dziękuję gościom, a byli nimi pani Beata Kubiak, psycholog ze Stowarzyszenia Promyk Nadziei.
Dziękuję bardzo.
I Grażyna Browarczyk-Matusiak, mama nastoletniego Dawida. Zapraszam też do słuchania naszej audycji za tydzień. Będziemy rozmawiać o tym, jak to się dzieje, że młodzież zaczyna pić alkohol i czasem też niestety brać narkotyki. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.